Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Drodzy Państwo, zapraszam do słuchania dzisiejszej audycji. Dzisiejszy temat to hospicjum perinatalne Caritas Olsztyn. Nasi goście, dwoje naszych, albo dwie panie już są przy telefonie. Witam naszych gości, siostra Luiza Świerczewska, kierownik hospicjum perinatalnego. Albertynka, witam siostrę. Halo?
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, no właśnie, powinnam jakoś tak pobożnie powitać. Siostro, jakoś nie możemy się telefonować do księdza, który jest dyrektorem waszego hospicji, waszego Caritas, do księdza Pawła Zięby. Może usłyszy.
Nie wiem dlaczego. Może usłyszy.
Może teraz usłyszy i się włączy. Ale już siostrę mamy na antenie, więc bardzo się cieszę. I drugi gość, pani Elżbieta Dryja, psycholog w hospicjum perinatalnym. Witam pani Elżbieto.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. No i czekamy na połączenie z księdzem, tak, nie mamy na razie połączenia, bo tak sobie myślałam, że zaczniemy od rozmowy z księdzem, żeby jakoś tak pokazać troszeczkę wasz Caritas w archidiecezji warmińskiej, ale to może siostra powie parę słów w ogóle o Caritasie waszym. Od kiedy działacie i jakie formy pracy i to wszystko, bo zaraz przejdziemy do naszego głównego tematu.
Trudno mi tak mówić ogólnie o wszystkim.
Ile lat wasz Caritas ma? Pewnie około 30.
Ja tutaj mam księdza, bo go spotkałam, wyszłam na korytarz, więc może ksiądz powie, przywita się też, bo... Jakoś mówi, że jest pod telefonem, nie może się połączyć. Dobrze?
Teraz dotarł, tak? Tak, halo.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, proszę
na
księdza.
Na wieki wieków, amen, witam serdecznie.
Ksiądz Paweł Zięba, dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Proszę księdza, ja zadałam siostrze pytanie, które chciałam księdzu zadać, ale powtarzam. Proszę powiedzieć kilka słów o waszym Caritas. Może od kiedy działacie i takie główne formy, a bardzo krótko, dobrze?
Caritas Archidiecezji Warmińskiej działa już ponad 30 lat.
Tak, myślałam,
lat i
tak.
Oczywiście we wszystkich działach charytatywnych naszej archidiecezji, ale takim naszym szczególnym wsparciem jest wsparcie dzieci, tych dzieci chorych, bo od prawie 20 lat prowadzimy hospicjum domowe i prawie od samego początku zajmujemy się dziećmi. Dlatego też ta...
Dzisiaj właśnie będziemy o tym mówić, proszę księdza, ale na pewno też macie inne formy, na przykład pomoc osobom, nie wiem,
oczywiście,
bezdomnym, uzależnionym, również prowadzicie na pewno jakieś...
Wszystkich także tak. I wsparcie bezrobotnych,
no
bezdomni, tak jak zostało powiedziane, to codzienne wsparcie w postaci posiłku, łaźnia, to także wsparcie w świetlicach socjoterapeutycznych, przyparafialnych, których dzieci mogą przyjść i spędzić czas, zjeść coś ciepłego, także wsparcie teraz w tym czasie w pomocy nauce online. Pomoc nasza to także pomoc osobom samotnym, szczególnie matkom samotnym w domu samotnej matki czy w ośrodku interwencji kryzysowej. To także szerokie wsparcie wszystkich potrzebujących z terenu naszej archidiecezji, przez wsparcie żywnościowe, przez w tym czasie świąteczne paczki, ale także każdego dnia przez pomoc przy parafialnych zespołach Caritas.
To tak jak w Caritas w całej Polsce właściwie.
Oczywiście.
Te formy są podobne, prawda? Ale chciałabym jeszcze zapytać, nawiązując do czasu obecnego, czy w związku z tą izolacją, z lockdownem, z pozostawaniem ludzi w domach, czy jakieś formy szczególnie macie?
Oczywiście pomagamy tym ludziom przez dowożenie im posiłków. Nasi wolontariusze, jeżeli potrzeba, to także robią osobom starszym i chorym zakupy, ale także jest możliwość pomocy psychologicznej, jeżeli te osoby czują się samotne, czy gdzieś...
Bo to często jest podstawowy problem, prawda? Takiej izolacji.
Tak, te osoby zamknięte w czterech ścianach nie wiedzą też do końca, co się dzieje. Różne informacje słyszą, do nich docierają i bardzo często pierwszą podstawową reakcją to jest lęk. I nasze wsparcie to jest pomoc tym osobom, to jest dla nich udzielenie pomocy przez to, że ktoś jest z sąsiadów,
ktoś naszych dociera,
wolontariuszy obok, tak, i przychodzi, porozmawia, jeżeli jest potrzeba, to na lekką odległość, ale jeżeli jest możliwość, to także, żeby chociaż na krótką chwilę wejść, żeby zamienić parę słów, żeby pokazać, że ktoś o tej drugiej osobie pamięta i zawsze może zadzwonić, może liczyć na pomoc.
Tak, że nie jesteśmy zapomniani. Proszę księdza, to przejdziemy teraz już do naszego tematu, bo już jest 6 minut po 14. Pytanie pewnie do siostry i do pani Elżbiety, ale tu też bardzo proszę, żeby ksiądz czuwał i włączał się w te wypowiedzi. Dlaczego zaprosiłam państwa do tej audycji? Już o hospicjach perinatalnych już mówiliśmy w tej audycji, w Radiu Maryja w ogóle. Także to nie jest forma zupełnie nowa, chociaż wydaje się, że po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydawało się, że ludzie nie wiedzą, że jakaś forma wsparcia dla rodzin, dla rodziców, którzy oczekują na dziecko obciążone wadą rozwojową, że są takie również formy. Były pytania i były nawet zarzuty po wyroku, po tych protestach, że państwo, czy że Kościół, tak w domyśle oczywiście, że Kościół nic albo mało robi, żeby wesprzeć te osoby. Dodatkowo to jeden taki, chciałam, żeby wybrzmiało teraz przed świętami, żebyśmy mówili o tej formie pomocy. A drugi powód to przecież dopiero co skończył się tydzień modlitw o świętość życia, prawda? O ochronę życia. Więc dodatkowo jeszcze powinniśmy być szczególnie uwrażliwieni na to życie, które się rozpoczęło i które może jest zagrożone jakimiś wadami, jakąś chorobą, ale też jest zagrożone ze strony nas, ze strony ludzi. Proszę siostry, proszę powiedzieć o waszym hospicjum. Najpierw takie podstawowe, o hospicjum prenatalnym, podstawowe może informacje. Od kiedy, jak zwykle, prawda? Bo wy już działacie tyle lat, że rozumiem, że przekazujecie sobie telefon.
Znaczy nie, no w tej chwili już właśnie sama zostałam. Tak. Ksiądz poszedł, może tam się ktoś dodzwoni do niego.
Do księdza można się dodzwonić teraz.
Tak. Ogólnie powiem, że w ogóle hospicjum w naszej diecezji, w naszej kalicerii diecezji warmińskiej działa od 2001 roku, przepraszam. Pierwszego.
A więc już 20 lat.
20 lat, tak. W tym roku będzie taki jubileusz mały, którego zresztą wieńczeniem taki sami zrobiliśmy sobie, można powiedzieć, pomnik czy prezent, bo właśnie od tego też roku, od 1 kwietnia oficjalnie będzie działać hospicjum stacjonarne dla dzieci. Także te 20 lat pracy no, jest uwieńczeniem tego hospicjum, z którego bardzo się cieszymy, bo jest bardzo potrzebne przez te 20 lat pracy w domach dzieci i z rodzinami. Cały personel, który pracuje, widział taką potrzebę i cieszę się, że w końcu to marzenie się spełniło i to hospicjum jest. Jeśli chodzi o hospicjum perinatalne, żeby tutaj dobrnąć właśnie do tego, o czym chcemy dzisiaj rozmawiać. Hospicjum perinatalne, tak naprawdę to 2015-16 już otworzyliśmy się na tego rodzaju opiekę bo widzieliśmy, że jest taka potrzeba i też pozyskaliśmy psychologa, którego wysłaliśmy na szkolenie. To jak pani Ela będzie mówiła, to sama o tym powie, bo to nie jest, wydaje się, takie proste. Trzeba być przygotowanym do tego w sposób profesjonalny. Nie wystarczy tylko sama chęć niesienia pomocy, chociaż ona jest bardzo ważna.
Ale trzeba wiedzieć, jak
to robić. Tak, bo można zrobić więcej szkody niż dobrego. No i cóż, hospicjum perinatalne, no to jest, może nie mówmy o tym, że to jest miejsce, bo to nie jest miejsce.
To
tak?
Jest pewna koncepcja.
To jest pewnego rodzaju, koncepcja.
Idea,
taka myśl, która dąży do tego, żeby objąć całościowo opieką rodzinę, która dowiaduje się o tym, że dziecko, które się urodzi, na pewno będzie żyło krócej niż rodzice. I wszyscy wokół.
Proszę siostry, przepraszam bardzo, muszę się zatrzymać nad tym stwierdzeniem, które siostra, nad tym słowem, które siostra teraz wypowiedziała, bo przeważnie mówi się, że dziecko, które zaraz umrze. Natomiast siostra powiedziała, że dziecko, które na pewno nie przeżyje rodziców. To jest może mała różnica, ale jakże wielka, prawda?
Tak, no to
duża
właśnie
delikatność jest w tym stwierdzeniu. Tak.
Właśnie to są słowa, które mogą być balsamem, ale które mogą też spowodować, że zrobimy komuś wielką ranę w sercu, które będzie trudno do zagojenia. Dlatego właśnie potrzebni są ludzie, którzy są przygotowani do tego w sposób też profesjonalny. I powiem tak, my ogólnie rzeczywiście działamy tak od tego roku, co mówiłam, jesteśmy, ale przez te wszystkie lata, mamy w tej chwili 21 rok już, nie mieliśmy dużo tych ludzi, nie mieliśmy naprawdę jakoś tak, żeby możemy dużo, dużo więcej. I powiem tak, że mieliśmy kilkanaście tych par, bo to są z reguły naprawdę młodzi, zdrowi ludzie, młode małżeństwa, czy zdrowi ludzie, może właśnie małżeństwa.
Nie obciążone przeważnie żadnymi chorobami,
tak, zdrowi ludzie, którzy nagle w trakcie ciąży idą na kolejne badanie kontrolne i podczas UFG dowiadują się od lekarza, że coś jest nie tak, bo to już jest widać. I że lekarz oświadcza, że to będzie dziecko, które urodzi się z jakąś wadą letalną, czyli jakąś wadą wrodzoną, jakąś wadą, której nie da się wyleczyć, która jest po prostu
nie dającą perspektyw życia. Tak.
I tutaj tak naprawdę to na tym nam zależy tak najbardziej, żeby w tym momencie, kiedy właśnie zapadnie te słowa, które rodzice pamiętają do końca życia, które jakby ta diagnoza postawiona przez lekarza, która całkowicie w ciągu sekundy zmienia cały świat wokół, nastawienie, można powiedzieć, że to jest zawalenie świata i koniec świata dla tych rodziców. I tutaj potrzebne by był taka perspektywa, właśnie tu jest to miejsce na to, żeby lekarz powiedział, że to jest ktoś, kto jest w stanie wam pomóc. Żeby chodzi mi tylko o to, żeby jakby rodzice mieli możliwość wyboru między a między, tak?
Tak.
Że to jest tylko chodzi o ten wybór, bo gdyby wybór jest podstawą człowieka i jakby ten wybór musi być jakaś możliwość wyboru. Bo jeśli
tak
tylko
sobie
jedna
siostro myślę, kiedy siostra mówi, że właściwie kiedy pocznie się życie, właściwie nie powinno być wyboru, prawda?
No, nie powinno być wyboru, ale jak gdyby mówimy o tym, że jest ten wybór i tak naprawdę dokonują rodzice go. Dokonują rodzice wyboru, a w sumie też każdy rodzic ma prawo do walki o swoje dziecko, tak? Każdy rodzic ma prawo do walki o swoje dziecko, o to, żeby to dziecko żyło z nim jak najdłużej, żeby mogło zobaczyć ten świat, żeby oni mieli szansę też to dziecko poznać w ogóle, tak? Poznać.
Tak.
Dać mu na przykład imię, poznać bo to jest ważne. Praktycznie w momencie, kiedy nie ma tej szansy, nie ma tej możliwości jak gdyby poznania, dotknięcia,
tego bezpośredniego kontaktu,
też,
osobowego.
Wtedy jest jakby ten czas na to, żeby się poznać, że to dziecko zaistnieje fizycznie, jest tutaj, pojawiło się w naszej rodzinie, jest. I nawet jeśli dojdzie do tego, że to dziecko, a bardzo się tak często kończy, że to dziecko trzeba pożegnać, nie wiem, zaraz po urodzeniu, w kilka godzin po urodzeniu, w kilka dni, tygodni, tego nikt nie wie, to jest ten moment, kiedy to dziecko było, istniało, tak, miało imię, myśmy je dotykali, mamy wspomnienia. I o wiele łatwiej przebiega też proces żałoby.
Tak.
Przede wszystkim,
siostro,
zamykamy coś, jest miejsce na to, żeby zrobić przestrzeń na coś nowego.
Chciałabym, żebyśmy... dziękuję bardzo za to, co siostra do tej pory powiedziała. Jak gdyby już przedstawiła bardzo szeroko tę ideę pomocy, wspierania ludzi, młodych ludzi, którzy czekają przecież na piękne, zdrowe dziecko i nagle okazuje się, że to nie będzie tak. Myślę, że jakimi słowami można przekazać wiadomość? To już pytanie do pani Elżbiety, do pani psycholog, pani Elżbieta Dryja. Siostra mówiła, że pani była na szkoleniu, żeby uczyć się kontaktu z rodzicami, którzy oczekują na dziecko z wadą letalną. Czy są takie słowa, które mogą mnie ranić?
No, trudno tutaj jednoznaczną udzielić. Każdy z nas jest indywidualny i różną ma tą sferę też emocjonalną. A to właśnie wiemy, że to się odnosi tak do sfery emocjonalnej, jak również też poznawczej, tak, z przetwarzaniem tych informacji, które mama i tata tak otrzymują. I tak tutaj była mowa o tych decyzjach, o tych wyborach, no to myślę właśnie, że tutaj to odnieśmy bardziej może właśnie do etapów, przebiegu, tak, życia dziecka w łonie matki i kolejnych etapów podejmowania decyzji. Na przykład, gdy matka dowie się, tak, że ma po USG otrzymuje informację, że jest jakaś wada, tak? I już tutaj zaczynają się decyzje, tak? Co dalej robić w sensie? Czy dalej pójść na amniopunkcję, tak? Jakie dalsze badania genetyczne? W tym sensie, tak? Myślę, że to też jest decyzja i jakieś wybory rodziców.
Czy jest jakaś droga w tym informowaniu o zagrożeniu życia dziecka? Czy wyjaśnia się, na czym polega? Czy to wy robicie? Czy lekarz to robi, który, nie wiem, czy który do was kieruje? Bo ktoś do was kieruje rodziców, prawda? Rodziców tych malutkich dzieci.
Tak, tak. Właśnie tutaj nasze wsparcie psychologiczne naszego zespołu, tak, bo to jest również i lekarz, i psycholog, i ksiądz, tak, taką sferę opieki duchownej, jak również opieka socjalna, tak?
To tak. Pani Elżbieto, mnie bardziej, przepraszam bardzo, bardziej mi chodzi o to, bo wyobraźmy sobie, że mama otrzymuje wiadomość, jakieś określenie medyczne, prawda? I teraz kto jej czy mamie, czy tacie, rodzicom, kto jak gdyby rozjaśnia ten świat, kto mówi, co to jest za choroba, jaka jest specyfika tego schorzenia, jakie są rokowania, co będzie z nim dalej można zrobić z tym dzieckiem, jak pomagać. Czy to wy robicie, czy to robi lekarz pod opieką, którego jest pani, która oczekuje dziecka?
To w pierwszym momencie tak, bo to jest lekarz, tak? Czy lekarz ginekolog, czy właśnie lekarz...
Genetyk może?
Genetyk, tak. To oni wyjaśniają, tak? Na czym polegają te aberracje, te wady, płody, tak? Z czym one są związane?
No właśnie, bo nazwa jest nazwą. Może nic nie mówić, prawda? Albo aż tak. Za dużo mówić.
Nie, to tutaj lekarze, jak najbardziej tutaj lekarze. Do nas, jak do mnie, jako do psychologa, jak przychodzą, tak my one rodzice mówią oczywiście,
już
jaka
mają
to jest
wada, pewną
dopytują
wiedzę,
się jeszcze, tak. Jeszcze są tak potwierdzenia, w tym sensie potwierdzenia, czy takie przypadki się zdarzają, jakie są etapy, tak, czy te dzieci przeżywają, ile przeżywają, jakie jest ich życie, tak, jak sobie radzą rodzice, tak, to są bardziej już takie pytania.
Tak, i wy wchodzicie ze swoją, mówiąc brzydko, ze swoją propozycją, chciałam powiedzieć ofertą, ale to tak by zabrzmiało bardzo, nie wiem, merkantylnie, prawda, ale wchodzicie z jakąś taką propozycją pomocy, prawda, i co proponujecie?
No, my proponujemy na tym wczesnym etapie, to proponujemy po prostu takie odreagowanie też, tak żeby rodzice mogli podzielić się swoimi właśnie emocjami.
Wypowiedzieć, wypłakać.
Tak, z tą sferą emocjonalną, tak? Mama mając dzieciątko w brzuchu też no, sferę fizjologiczną czuje, tak? Bo jakąś taką więź przez dotyk, tak? Przez bicie serduszka czy właśnie kopanie, to też taka sfera związana z fizjologią. Wstępnie omawiamy też sferę taką emocji, tak? Która właśnie dużo jest tych różnych emocji i zazwyczaj tych nieprzyjemnych, tak? Jest ta nadzieja, że to dziecko się urodzi, ale właśnie występuje strach, lęk, żal, smutek, poczucie winy, gdzieś złość, tak? Także tutaj jest dużo tych emocji, które też trzeba, że tak powiem, poznać,
Wypowiedzieć,
tak, i wiedzieć też, co one oznaczają, tak?
O właśnie, tak.
I znaczenie, które też właśnie pomaga się adoptować, tak, w całym tym procesie do zmian zachodzących. No dużo też tutaj.
A proszę, Pani Elżbieto, chciałam jeszcze dopytać, bo kiedy mówi się właśnie o wadzie letalnej dziecka, to przeważnie mówi się o mamie. Czy na takie spotkania również przychodzą tatusiowie, czy mężczyźni również uczestniczą w tego rodzaju spotkaniach?
Tak. Ja mam takie doświadczenia, że przychodzą na pierwsze spotkania pary razem, a następnie już na kolejne, na przykład sama mama przychodzi i mogą być takie zmienne, tak? Ale ja mam takie doświadczenia, że te osoby, które były te pary u mnie, to było więcej par, które przychodziły wspólnie. Mama małżonkowie.
Pewnie również tutaj taką formą wsparcia, oprócz tego kontaktu z panią czy z psychologami, jest kontakt pewnie z innymi rodzinami, które przeszły już tę drogę, prawda?
Tak, właśnie tutaj też proponujemy, tak, możliwość, jeżeli rodzina sobie życzy, tak, żeby porozmawiać, dowiedzieć się, tak, jak oni sobie radzili, inne pary sobie radziło, tak, z czego mogą jeszcze skorzystać. Tu chciałam dopowiedzieć, tak jak wspomniałam o tej sferze takiej fizjologicznej, emocjonalnej, właśnie ta sfera poznawcza też ma właśnie informacyjna duże znaczenie, bo to jest właśnie wymiana tych informacji, tak, których ja posiadam z doświadczenia, czy właśnie inni rodzice, tak, z własnych przeżyć, takie wsparcie też, tak, związane z tym, że no to jest trudno, ale tak, to można, że tak powiem, żyć z tym, tak, i czekać na narodzenie dziecka i dalsze, tak, no, wychowywanie czy bycie z tym dzieckiem, które no, ma wpisane, tak, pobadę genetyczną gdzieś.
Tak. Ten czas, myślę, to wiemy z psychologii, że to są różne etapy w przeżywaniu czy w dochodzeniu do jakiejś no, akceptacji, może nie mówmy o akceptacji, ale do takiego uspokojenia może. I na pewno pomoc również w tym okresie zadaje się te pytania dlaczego, prawda?
Tak.
I na pewno jest potrzeba na również pomoc duchowa. Czy pary zgłaszają taką potrzebę?
Tak, bo to właśnie tak, dlatego, tak jak powiedziałam, w zespole działamy, tak, że właśnie przy pierwszym tym kontakcie już poznajemy potrzeby tej rodziny, tak, i wtedy dostosowujemy, żeby jak najbardziej na każdej płaszczyźnie zadbać, tak, bo też gdzieś się przewija już czas nawet ten porodu, jakieś tam związane z tym formalne rzeczy związane czy z zasiłkami, czy właśnie z aktami urodzenia, prawda, czy pochówku, macierzyńskimi, różnymi zasiłkami i to już właśnie też tak gdzieś też w procesie tego bycia tak z nami w opiece perinatalnej możemy tak zabezpieczyć też właśnie te inne potrzeby związane, gdzieś tam ta sfera emocjonalna tak zostanie i medyczna i tak już zaopiekowana, to przechodzimy też właśnie do tej sfery
takiej życiowej, praktycznej.
Tak, duchowej właśnie, żeby też jeszcze tak tu móc mieć takie, żeby to poczucie winy, tak, które się rodzi.
Pani Elżbieto, właśnie... tak sobie, bo powiedziałam już do sfery praktycznej, a mówimy jeszcze o wsparciu duchowym, do sfery praktycznej przejdziemy za chwileczkę. Czy ksiądz dyrektor Paweł Ziemba jakoś się włącza również w to wsparcie duchowe?
Proszę, staramy się zawsze, to co powiedziała też pani Elżbieta, na początku zrobić też taki plan, chociaż ciężko jest planować, ale też jeszcze tu, zanim o samej sferze duchowej, to powiem o tym zamyśle tej pracy, na zasadzie takiej, że rodzina, która do nas przychodzi, małżeństwo, czy sama mama, która boryka się z tym problemem, ma jakąś informację, te informacje są... pozyskane od lekarza, są także poszerzane od naszych specjalistów, ale jest przedstawiony z jednej strony taki plan, że może się stać to albo to.
Właśnie.
W takiej sytuacji,
scenariusz jak tak, gdyby. Tak,
tak, w takiej sytuacji, w takiej sytuacji trzeba mieć prawo, trzeba wiedzieć, że ma się prawo do takiej opieki, do takiego pochówku, do tego, że w szpitalu jest osobny pokój, że takie zajęcie się osobą i albo jest inny scenariusz, który może okazać się scenariuszem bardzo nas zaskakującym pozytywnie, ale także tym zaskakującym nas jeszcze bardziej negatywnie. I że na każdym etapie jest taka możliwość wsparcia duchowego i pomocy, na jaką sobie te osoby...
Taka informacja, nie będziecie sami. Prawda?
Oczywiście, oczywiście. I to jest ten. Jeżeli jest potrzeba rozmowy z duszpasterzem, z jakąś inną osobą niż tylko z psychologiem, oczywiście też wspieramy. Czy także przez współpracujących z nami kapłanów, czy także informujemy, bo czasem to są osoby, które przebywają na oddziałach w szpitalu i tam chcą porozmawiać, więc także informujemy o możliwości skorzystania z wsparcia tamtejszych duszpasterzy, więc zawsze takie osoby mogą liczyć na naszą pomoc, na to, żeby być wysłuchane bez najmniejszego oceniania, tak, bez jakiegokolwiek obwiniania i kiedy jest potrzeba wyjaśnienia nauki Kościoła w tym zakresie, to także w delikatny sposób zostaje im to przekazane, ale przede wszystkim pokazujemy tym osobom, że to życie całej tej rodziny jest najcenniejsze i o tym chcemy mówić. I to też pokazywać, że każdy z członków w tym temacie i w tej sytuacji jest ważny. Ważna jest mama w tym momencie, ważne jest dziecko, ważne jest także tata, czy rodzeństwo, które jest, cała rodzina jest tutaj obejmowana przez nas jeżeli tylko ta osoba chce tego wsparcia. Z takich rzeczy duchowych też, jeżeli chodzi o pomoc perinatalną, to są bardzo piękne przykłady tego, że bardzo często w takiej sytuacji to tata jest tą osobą, która chrzci to dziecko, bo to bardzo często w takich sytuacjach jest bardzo szybki proces już potem też porodu, tego niebezpieczeństwa, szybkiej śmierci, więc bardzo często też jest tata tą osobą, która udziela tego chrztu z wody, która tak też w taki bardzo symboliczny sposób nadaje imię. Ta możliwość właśnie tego bycia blisko, czy odbicia stóp i posiadania takiej namacalnej pamiątki, tak, obecności tego dziecka.
Przyjęcia do rodziny, prawda?
Oczywiście.
Nie tylko do kościoła, prawda, do rodziny Chrystusa, prawda, ale też do naszej rodziny.
Oczywiście. I potem możliwość pożegnania się z tą osobą, pochowania i rozpoczęcia, tak jak mówimy tutaj, procesu żałoby tego, żeby to pożegnanie mogło dokonać się w taki sposób, żeby to potem przepracować i móc dalej żyć.
Tak, ja myślę, że niezwykle ważne tu z tego, co Państwo mówili, jest ta możliwość wypowiedzenia tego, co nas boli, bez takiego lęku, że zostaniemy ocenieni, albo że nasze emocje czy nasze pytania wzbudzą zdziwienie u tych, którzy właśnie nam pomagają.
Staramy się na każde pytanie w miarę też możliwości naszych odpowiedzieć, wiedząc, że nie mamy na wszystko
nie mamy, tak, oczywiście. Tak. No, to są te trudy, tajemnice życia. Proszę Państwa, powiedzmy może, bo dzieci przeżywają i żyją dalej, wracają do domu. Na ile hospicjum perinatalne, część dzieci oczywiście wraca do domu, może wrócić do domu, na ile hospicjum perinatalne może udzielić takiej bardzo zwyczajnej pomocy, żeby ułatwić tę codzienność materialnej czy jakiejś socjalnej, żeby ułatwić bycie dziecka w domu rodzinnym? Czy też tego rodzaju pomocy udzielacie?
Tak, to myślę, że siostra.
Tak, siostra Luiza.
Więc tak, siostra Luiza, my mamy ciągłość tej, czyli kompleksowość tej opieki, bo właśnie tak naprawdę opieka perinatalna jest do 28 dnia życia dziecka. To taki okres, kiedy można powiedzieć, kończy się okres noworodkowy, a dziecko, noworodek staje się niemowlęciem. I od tego momentu my przejmujemy dziecko do hospicjum domowego. W tej chwili, od właśnie teraz, od 1 kwietnia, będziemy mogli też przejąć dziecko do hospicjum stacjonarnego, jeśli będzie taka potrzeba, jeśli na przykład rodzina jest zaskoczona sytuacją, bo musimy wziąć pod uwagę też taką możliwość, że rodzice spodziewają się do końca zdrowego dziecka. I może być taka sytuacja, że nagle się coś zadzieje podczas akcji porodowej i to spowoduje, że dziecko nie będzie zdrowe. I są totalnie zaskoczeni, mieli plany, są przygotowani na zdrowe dziecko, w domu nic nie jest przygotowane, normalnie wszystko miało iść torem, wydawało się rodzinie, że wszystko jest przygotowane, zabezpieczone, tu się okazuje, że zupełnie inaczej wszystko się potoczyło i ci rodzice muszą mieć ten czas, żeby przede wszystkim zaakceptować sytuację, jaka jest, zaakceptować ją przede wszystkim, potem zmienić całe swoje życie.
Przepracować,
to jest naprawdę
tak.
Bardzo, bardzo trzeba zmienić całe tak. życie. Trzeba się nauczyć w ogóle opieki nad tym dzieckiem, bo pojawiają się w domu dodatkowe sprzęty, takie jak na przykład ssak, jak pulsoksymetr, potrzebny jest tlen, czyli koncentrator tlenu. To wszystko trzeba zdobyć i my to wszystko jesteśmy w stanie tym rodzicom pożyczyć do domu, jeśli podejmą się opieki w domu. A jeśli nie podejmą się opieki w domu, będą się nadal bać, to weźmiemy dziecko do hospicjum stacjonarnego i wspólnymi siłami, pomału, będziemy przygotowywać się do opieki w domu. Jeśli rodzice zdecydują się w którymś momencie, że już teraz są gotowi wziąć to dziecko do domu. Ale nie będziemy stawiać żadnych granic, tylko to jest naturalna granica, kiedy rodzice zdecydują się, że tak, to już jest ten moment, nie boimy się i jesteśmy w stanie, poukładaliśmy sobie całe życie, jesteśmy w stanie to dziecko zabrać teraz do domu. Więc to jest jak gdyby cały czas ta kontynuacja. I powiem tak, że rzeczywiście takie schorzenia, wady genetyczne, jak zespół Edwardsa, to jest taki trudny zespół, czy zespół Patu, to są genetyczne choroby, które praktycznie no nie są, tego się nie da wyleczyć lub genów poprawić, ale te dzieciaczki nasze rozwijają się. W tej chwili mamy dwójkę dzieci, które mają już praktycznie 5 lat i te dzieci są w rodzinach. Fajnie się rozwijają. Nie tak normalnie jak zdrowe dziecko, ale na tyle, na ile jest to możliwe poprzez właśnie tą pomoc też z naszej strony, że zabezpieczamy te sprzęty, które są w danym momencie potrzebne, czy ewentualnie karmienie przez sondę, które też mama czy rodzice muszą się tego nauczyć.
Nauczyć po prostu.
Właśnie. I to dziecko się zaczyna rozwijać, jest czasami w coraz lepszym stanie, zaczyna normalnie jeść, zaczyna też próbować na przykład chodzić. Też ta rehabilitacja z naszej strony, którą dajemy też do domu, żeby to dziecko miało wsparcie i rodzice, bo wiadomo, że no, nastawienie jest na to później, jak to dziecko już jest. Rozmawiałam właśnie z pewną mamą, która ma chłopca zespołem Edwardsa i ona opowiadała mi, jak bardzo się bała tego momentu, właśnie wiedziała, że dziecko będzie chore i bała się cały czas, myślała, co to będzie po tym porodzie i mówi, nie spałam nocami, płakałam do poduszki, bo się ciągle bałam, jak to będzie i co to będzie, nie? I w którymś momencie jakiś tam miała sen, taki sen z Panem Jezusem w ogóle. Ja się dziwiłam, bo dowiedziałam się dopiero po 5 latach praktycznie opieki, ona kiedyś tam w przypływie jakichś emocji mi opowiedziała o tym. I właśnie gdzieś tam miała takie potwierdzenie, żeby przestała się bać, że ona musi to dziecko, tak czuła przez ten sen, że to dziecko będzie takie zaopiekowane, że będzie żyło. I tak po 5 latach mówi, że już było kilka razy taka sytuacja, kiedy to dziecko praktycznie no już mogła je stracić. Ale zawsze mówi, że on jest taki silny i taki mocny, że on sobie poradzi. Także ta nadzieja w tych rodzicach, im to dziecko dłużej żyje, też się rozbudza. I chcą coraz więcej dla tego dziecka i to dziecko osiąga troszeczkę, oni chcą coraz więcej. I to później tak idzie, że czasami musimy gdzieś w pewnych momentach prowadzić różne rozmowy, żeby też nie prowadzić do jakiejś takiej, bo musimy też pamiętać o tym, że opieka perinatalna to jest też jakby zapobieganie też takiej uporczywej terapii, tak? To jakby dziecko decyduje po porodzie, czy ono będzie żyło, czy nie. No my nie wyszarpujemy ich od rodziców tego dziecka. Nie powinniśmy wyszarpywać i podłączać pod kable, respiratory i inne rzeczy, tak? My jakby no zostawiamy tutaj też...
To kolejne ważne stwierdzenie, które siostra, tutaj zdanie, które siostra wypowiedziała, że pozwalacie, żeby dziecko zdecydowało, do kiedy będzie na świecie.
Tak, no tutaj nie, myślę, że ta interwencja taka medyczna, to są bardzo trudne sprawy. To czasami w momencie objęcia opieką my od rodziców jak gdyby chcemy tego potwierdzenia czy jakiejś takiej deklaracji, czy w momencie, kiedy właśnie dojdzie do takiego punktu, że będzie bardzo źle i bardzo ciężko, czy oni pozwolą dziecku umrzeć, tak? Czy pozwolą dziecku umrzeć w domu, wśród rodziny, w swoim łóżeczku, w swoim pokoju? Czy wytrzymają tą presję, bo naprawdę nie lubimy być bezradni. Nam się wydaje, że jak stoimy przy łóżeczku i rodzice, że jesteśmy po to, żeby dziecku pomagać.
Tak, że jeszcze coś zrobimy, konflikt,
tak. Że jeszcze coś można, coś można, nie? A musimy pamiętać o tym, że każda interwencja, nawet takie zwykłe, powiedzmy, zakłucie do przetaczenia płynów dożylnie, to też nie jest zawsze proste. U takich dzieci, które są wyniszczone też, czy po prostu słabe, zakłucie jakiejkolwiek żyły, to też czasami to się trwa godzinami, to się łączy z dużym wysiłkiem i dla dziecka, i z czymś bardzo nieprzyjemnym. Sprawiamy wtedy ból i często rodzice też nie są w stanie na to tak po prostu patrzeć obojętnie, tak? Że to nie jest, nie za wszelką cenę, myślę, tak? No i tutaj potrzebne jest bardzo, bardzo to wsparcie i takie wyczucie i też jakby cały czas nas zostawiamy, nie ma czegoś takiego, że jest taka presja wywierana na rodziców, żeby musicie zrobić tak czy tak, no bo nawet jeśli się zdeklarują, że nie będą nic wykonywać i w ostatniej chwili jest taki zryw, ratujmy to dziecko i wezmą to pogotowie, dziecko pojedzie do szpitala, jakby to też jest ich wola. No nie możemy im jakby tego zabronić, nie? Chociaż deklarują.
No tak, tutaj jak w grę wchodzi miłość, to mogą być różne decyzje,
no
prawda?
Właśnie. Spontaniczność. Miłość powinna być większa od strachu. Mm.
Siostro, takie...
Tak? Czy mnie słychać? Bo chciałem jeszcze tutaj...
Proszę bardzo, ksiądz Paweł Zięba.
Odnośnie tej decyzji, to chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że właśnie taki ten scenariusz i plan, o którym mówiliśmy, to też pomaga właśnie, że mogą się pojawić emocje, że może być taki właśnie sytuacja, że jak dziecko odchodzi, żeby właśnie na spokojnie, bo podjęliśmy taką decyzję, że pozwalamy temu dziecku odejść. Ale jeszcze jedną rzecz właśnie w tym procesie przyjmowania bądź nie przyjmowania tego dziecka, bo ja myślę, że to też, chociaż to są bardzo trudne decyzje, ale też taką możliwość i scenariusz tym rodzinom przedstawiamy, że jeżeli się zdecydują, że nie są w stanie przyjąć i opiekować się takim dzieckiem, to bez żadnego oceniania, bez żadnego tutaj stawiania jakiegoś wyboru lepszego bądź gorszego, mówimy o możliwościach tego, jak można takie dziecko czy w szpitalu zostawić, że będzie pod opieką także specjalistów, że trafi do ośrodka, który się tym zajmie, czy do naszego hospicjum właśnie tutaj. I też ktoś tutaj przejmie rolę opieki prawnej, jak zgodnie z tym, jak sąd zdecyduje, czy inne ośrodki. To są wszystko decyzje tych rodziców i my pozwalamy taką decyzję podjąć i takie możliwości także przedstawiamy, żeby nie było tak, jak niejednokrotnie się mówi, że teraz ktoś musi urodzić i musi wychowywać i musi coś i musi co, i musi to, musi tamto. Wolna wola człowieka jest czymś tak ważnym, że my tą wolę szanujemy każdego życia, tego dorosłego i tego bezbronnego.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, myślę, że moglibyśmy dalej snuć jakąś rozmowę na temat tego, jak wspierają, jak hospicja wspierają, hospicja perinatalne wspierają rodziców, którzy dowiadują się albo już wychowują dziecko z wadą rozwojową, ale zasadą naszej audycji jest, że oddajemy głos również radiosłuchaczom. Jest godzina 13:42 minuty. Nie pomyliłam się, bo tu 13:42 minuty. Oddajemy głos naszym radiosłuchaczom. Moi drodzy goście, na teraz dziękuję bardzo serdecznie. Przypomnę, że gośćmi naszymi są siostra Luiza Świerczewska, Albertynka, kierownik hospicjum perinatalnego Caritas Olsztyn, ksiądz Paweł Zięba, dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej oraz pani Elżbieta Dryja, psycholog w hospicjum perinatalnym. Dziękuję za to, co do tej pory. Bądźcie Państwo dalej przy telefonie. Już mamy telefon, ale ja podam, proszę ojca, jeszcze telefony, tak? 56 655 23 55 Polska Północna, 655 23 56 Polska Południowa, 56 to numer kierunkowy, wiadomo, 536 600 100, 536 600 200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy zagranicy, 48 56 to kierunek, 655 23 33 i 655 23 66, a z USA i Kanady 011 48. Odbieramy telefon. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieku.
Eugenia z Rudy Śląskiej, babcia. Ja tak szybciutko dam świadectwo.
Prosimy bardzo.
Rok temu synowa i syn przyjechali szczęśliwi, bo będą mieli drugie dziecko. Po 3 miesiącach po pierwszym badaniu prenatalnym rozpacz. Podejrzenie o zespół Edwardsa. No i sam przyjechał i pyta się, choroba genetyczna. Jest ktoś taki chory w naszej rodzinie? Mówię, nie. No bo jest możliwość zrobienia punkcji i wtedy będzie można podjąć decyzję. Mówię, synku, jaką decyzję? Przecież nie ma już żadnego zabijania. Jest jedyne przykazanie, nie zabijaj. I reszta, wszystko to jest przecież niedozwolone. A sam mi powiedział, że przy tym badaniu prenatalnym może być poronienie. No i pojechał i w internecie wyczytał, mimo że jesteśmy rodziną głęboko wierzącą, byłem ministrem i tak dalej, stanowisko Kościoła i synowa też, mimo płaczu przez dwa dni, podjęli decyzję, że jakby przy badaniu prenatalnym mogło się coś stać, to by mieli wyrzuty sumienia. No i modlitwa, szturm do nieba, wokoło, do sióstr zakonnych, do znajomych. Miesiąc przed terminem, malutko, potem te wyniki były dość znośne. Jakieś malutkie jest, nie przybiera, łożysko za mało pokarmu dostarcza. Lepiej jakby za dwa tygodnie, jak się to wszystko potwierdzi, to zaraz cesarka. No i była cesarka i 1 października urodził się zdrowy wnuczuś, 3,5 kilo wagi, czy nawet 3,800, 59 centymetrów. Jesteśmy przeszczęśliwi. Przeżyliśmy strach, ale też i zaufanie Panu Bogu. Tak, taki radosny akcent chciałam dać też.
Bardzo dziękuję Pani Eugenio. No po prostu to różnie bywa, tak? Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam i tych młodych rodziców również. Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja.
Nie, będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym podziękować za tę audycję. Ja już swoich świadectw nie będę podawał, ale to jest przykład na to, jak wielka jest misja, którą Matka Najświętsza spełnia poprzez Radio Maryja. Misja ostrzeżenia przed dramatem wielu ludzi, którzy właśnie, tak jak w poprzednim przykładzie, zabijając dziecko, skazują się na straszne dramaty. Ale to, co pani redaktor, pani Barbaro tutaj podała wraz z siostrą i z księdzem, przykład tego miejsca, gdzie ludzie mogą wiele, wiele skorzystać i niech będzie Bóg uwielbiony za to, że dokonujecie tego dzieła informacyjnego, a zarazem i misyjnego w tę niedzielę, którą było czytane męka i śmierć Pana Jezusa. I tutaj to perinatalne hospicjum, ono daje właśnie ten przykład świętej Weroniki, która idzie utulić ból Pana Jezusa. I tutaj siostra i ksiądz, gdzie oni też tulą ból wielu, wielu rodziców.
Proszę pana, halo? Tak. Ale bardzo pięknie pan zauważył te wszystkie wartości hospicjum, ale myślę sobie, że my, radiosłuchacze, którzy mamy niezwykłe szczęście, że może nas nie dotknęła tego rodzaju sytuacja, też na nas spoczywa odpowiedzialność. Duża odpowiedzialność, że nie wystarczy tylko zachwycać się, wychwalać, tylko trzeba wspierać i modlitewnie, i również materialnie. Te hospicja bardzo często w wielkim procencie utrzymują się z datków społecznych. O tym trzeba pamiętać. Dziękuję panu bardzo za ten telefon. Moi drodzy goście, zechcą państwo się odnieść do tych telefonów dwóch? Halo? Tak? Siostra?
Znaczy, no ja chciałam pogratulować tej pani, bo to rzeczywiście niesamowite i wspaniałe przeżycie. Też mieliśmy taką sytuację, więc zaufanie, no tu akurat skończyło się wszystko dobrze. Też w tej sytuacji, kiedy była rodzina też u nas, która zdecydowała się jednak na tą amniopunkcję i też okazało się, że dziecko jest zdrowe, więc też byli przeszczęśliwi. Tylko tak się właśnie w tym momencie tak zastanawiam, co by było gdyby, tak?
Tak.
Czasami zaufanie jest potrzebne i czasami takie też wnikliwość w to, co się dzieje tak naprawdę pod sercem matki, można było zabić zdrowe dziecko, tak? Bo często jest tak, że ja mówię, my mówimy o osobach, które do nas trafiły, a trzeba wiedzieć, że wiele mam, po prostu do nas nie trafia, a wiemy, bo pracujemy, współpracujemy też z genetykami i wiemy o tym, że skierowania są wypisywane. I później jest pytanie, czy wypisałam tam trzy skierowania, ktoś dotarł. Nie, nikt nie przyszedł. Nie dotarł, tak, jednak, i to jest taki tak. smutek. Mm-hmm. I to jest ból, że jakby takiej nie było tej perspektywy i odniesienia, no bo no i to no, jest takie przykre.
Czyli tak można powiedzieć, społecznie też powinniśmy reagować, żeby podpowiadać sobie no nawzajem, być tak, takim wsparciem. I rodzina, i szerzej sąsiedzi nawet, prawda?
Informacja jest potrzebna, bardzo tylko, jest potrzebna informacja.
Tylko nie wiem, czy, bo myślę, że małżeństwa, którzy, para, która otrzymuje, czy rodzina, która otrzymuje taką informację, myślę, że nie dzieli się tak tym bólem z szerszym gronem, że to często się zasklepiają ludzie na swoje cierpienie, prawda?
Tak.
Ksiądz Paweł Zięba.
To prawda, że ten proces dojścia właśnie od tej decyzji do szukania pomocy jest czasem bardzo trudny. Niestety ci rodzice próbują szukać informacji w sieci, a no wiemy, że to są różne informacje, które do nas docierają, a wsparcie profesjonalistów jest tutaj potrzebne. Jest gdzieś w planach, nie chcę już teraz oceniać takiego elementu, tego obowiązkowości, ale tego, że rodziny, które dowiadują się o tym, o takiej chorobie, żeby także w ramach tego procesu miało łatwość albo nawet tutaj taki element obowiązkowości, ale to już do specjalistów, jak to zapisać, pewnie trzeba by się skierować, tego właśnie dotarcia do hospicjum perinatalnego i odbycia chociaż jednej rozmowy. Mm-hmm. Albo chociażby z psychologiem, jak tu też tak. pani Ela mówiła, gdzie ten plan jest taki przedstawiany, albo z kimś
proszę księdza, ja myślę, że teraz po tym wyroku Trybunału będzie to możliwe. Odbierzemy jeszcze telefon następny, dobrze? Dziękuję bardzo za to, co do tej pory. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Barbaro, witam wszystkich. Mam takie pytanie, ponieważ córki mojej koleżanka dowiedziała się o martwej ciąży. Urodziła to dzieciątko, aczkolwiek nie wiem, w jakim szpitalu i tak dalej. I przeszła straszny ból, ponieważ nie chciała zobaczyć tego dzieciątka. Zostało ochrzczone, ale jest w trudnej sytuacji psychicznej. Nie wiedziała o takich ogniskach wcześniej prenatalnych, nie odezwała się do córki wcześniej, tylko dopiero teraz. I chcieliśmy się dowiedzieć, jak po prostu, bo bardzo przeżywa tą swoją sytuację, gdzie może się zgłosić o jakąś pomoc po prostu profesjonalną, psychologiczną i duchową po prostu, żeby, żeby jakieś wsparcie otrzymała.
Rozumiemy. Drodzy Państwo, siostro, proszę księdza, pani Elżbieto.
Może najpierw pani Ela.
Tak, pani Elżbieto, może do was można zatelefonować.
Możemy tak. podać numer telefonu, bo nie wiemy, z jakiej miejscowości pani jest i czy możemy dotrzeć lub pani może dotrzeć do nas, tak?
Ale może nawet informacyjnie do was najpierw i w rozmowie dacie dalsze wskazówki,
no,
prawda?
Tak mówię, że, tak, że proszę telefonicznie, bardzo. Żebyśmy tak mogli tutaj panią wesprzeć, tak? W tej sferze myślę, że też emocjonalne odnośnie tego, co się wydarzyło, tak tu jak pani opisuje, tak? No bo to już...
To proszę podać, pani Elżbieto, jakiś kontakt, tak? Bo czas nam bardzo szybko ucieka.
To może podam numer 663-200-130.
Tak, czy pani zapisała ten numer nasz? Radiosłuchaczka. No, można no również na stronie przecież.
Ja porozmawiam z panią, ewentualnie potem tak. kieruję do psychologa, czy placówki, która też świadczy tak opiekę perinatalną, czyli opieka, tak, no bo to też się wiąże związane po stracie dziecka, tak?
opiekujemy się.
Tak, ale myślę Pani Elżbieto, że bardzo łatwo można znaleźć na stronach internetowych adresy do hospicjum, telefony do hospicjów w Polsce. Tak. Ich jest bardzo dużo. Ja naliczyłam, przeszło 20, a na pewno to nie są wszystkie. Prawda?
No to też jest to, tak, ta informacja jest w internecie dostępna. Pani może wybrać, tak, placówkę, która świadczy taką pomoc.
Tak.
Żeby dotrzeć do osoby, która no, ten obszar tak znaczy, czy po prostu jest w stanie też no, udzielić tych informacji. Czy wsparcia przede wszystkim w tej sferze takiej emocjonalnej, jak również tak, no,
tak myślę, że są
przeżywania też żałoby tutaj po stracie.
Właśnie. Myślę, że są przecież grupy wsparcia również tak. przy hospicjach
i
to jest też możliwość zetknięcia się z osobami, które ten ból przeżywają same, prawda?
Tak, to jest duże wsparcie grupy rodzin.
Proszę Państwa, ostatni telefon odbierzemy. Halo, słuchamy?
Szczęść Boże. Ja dzwonię z Lublina, Mariola. Chciałam włączyć się do tej audycji.
Prosimy bardzo.
Przed osobami, które wypowiadały się z tegoż hospicjum. Mam takie doświadczenie ostatnie, że mojej synowej powiedziano, już miała dwie córeczki, że na pewno dziecko ma chorobę Downa. Nie dostrzegł lekarz, to było bardzo późna wizyta, 19:30 w Krakowie, na USG, że nie ma przegrody nosowej i że to na pewno jest tak. A wszyscy rozpoczęliśmy modlitwę i chcę tu powiedzieć o takich możliwościach, które nie były jeszcze w audycji powiedziane. Są przecież diakonie życia, w różnych wspólnotach, w Nowy w Duchu Świętym. I ja zgłosiłam ją i mojego syna i tę całą sprawę do diakonii życia. W diakonii życia ludzie dobrowolnie podejmują się modlitwy codziennego dziesiątka różańca, dwa razy w miesiącu mszy świętej, ale to nie może być msza w niedzielę czy w święta. I ofiarowania różnych, prawda, no, trudności w tej intencji. Sama też się modliłam. Dwie osoby podjęły się nowenny pompejańskiej. I co się stało? Moi synowa i syn wpadli na pomysł, że jednak zrobią na lepszym sprzęcie USG powtórne w 3D. To odpowiednio kosztuje, wiadomo, to jest
prywatne.
Proszę
pani, musi pani bardzo skrócić wypowiedź.
Wszystko jest w porządku.
Tak. Wszystko w porządku.
Chciałam powiedzieć, że są przecież w naszych parafiach, tak jak ja skorzystałam z diakonii życia.
Tak, już to usłyszeliśmy. Bardzo pani dziękujemy. Musimy kończyć. Bardzo dziękujemy, że za tę informację, takim bardzo pozytywnym akcentem kończymy. A pani mówiła, że nie było o tym mówione. Mówiliśmy bardzo chyba wyraźnie o wsparciu modlitewnym. Jakiekolwiek ono jest, prawda? To jest ważne. Drodzy państwo, siostro, proszę księdza, pani Elżbieto, na koniec może jakieś jedno, dwa zdania.
Na koniec powtórzę, że bo wszystko to jest powodowane strachem, bólem, boimy się strachu, znaczy boimy się bólu, bo to jest niemiłe i nieprzyjemne. Dlatego jeszcze raz powtórzę, że miłość jest większa niż strach.
Dziękuję bardzo.
Ja chciałabym powiedzieć, że te osoby, które przychodzą, chcą wsparcia w opiece perinatalnej, chcą po prostu sobie pomóc, tak? One będą bardziej świadome, bardziej będą zaopiekowane i tak naprawdę to jest pomoc samemu sobie, mamie, tacie, rodzinie całej, dzieciom, tak? Żeby umieć w tym procesie do porodu być, tak? I adaptować się do tych zmian.
Tak, dziękuję.
To jest pomoc samemu sobie.
Dziękuję bardzo. I
ja
ksiądz...
Ja powiem, że tak? Jakąkolwiek decyzję, w którym momencie tej choroby nie będziecie, my mamy dla was wsparcie, pomoc i jesteśmy przy was, bo każde życie jest dla nas cenne i o każde życie chcemy zawalczyć i mamy, i taty, i tego jeszcze nienarodzonego dziecka, i całej rodziny, rodzeństwa, jeżeli jest, żebyście pamiętali o tym, że możecie przyjść, zgłosić się i liczyć na naszą pomoc.
I że takie miejsca są w całej Polsce.
Oczywiście.
Tak, można wejść na stronę internetową, można zatelefonować do kurii, dowiedzieć się, jeżeli nie mamy kontaktu z internetem. Kiedy patrzy się na takie miejsca, gdzie funkcjonują hospicja perinatalne, to wydaje się, że cała Polska jest jakoś tak tą siecią wsparcia. W całej Polsce można uzyskać wsparcie.
Jak nawet wpiszemy w jakąś wyszukiwarkę, tak, hospicjum perinatalne, tak, to nawet pojawi się Lublin, Kraków, Gdańsk, Bydgoszcz, no
wszędzie,
i tak
wszędzie,
po kolei.
Tak, oczywiście. Ja miałam nawet problem, żeby wybrać, które hospicjum. A jakoś tak Albertynka, siostra Albertynka jakoś najbardziej była bliska mojemu sercu poprzez brata Alberta, i tak to się stało. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy dzisiaj o hospicjum perinatalnym Caritas Olsztyn. Hospicjum perinatalnym to miejsce, może nie miejsce, ale koncepcja, idea wsparcia rodziny, która oczekuje na dziecko z wadą rozwojową. Naszymi gośćmi byli siostra Luiza Świerczewska, Albertynka, kierownik hospicjum perinatalnego, pani Elżbieta Dryja, psycholog w hospicjum, oraz ksiądz Paweł Zięba, dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i życzę wszystkiego, co najlepsze. Błogosławię.
Bardzo dziękujemy również.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pewnie do usłyszenia jeszcze jakiegoś. Drodzy Państwo, dziękuję Państwu za uwagę, za włączenie się w audycję. Ojcu Grzegorzowi oczywiście bardzo serdecznie, i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień. Żegna się Barbara Momot.